będzie zimno w domu.
Zaraz piecu rozpalimy.
2 tygodnie nas tu nie było, to wiesz.
O, w końcu się rozpaliło, a to podkładajesz, niczego nie wychodzić.
Bo ty nie umiejesz.
Umieję, mamo. Bez łuczywka nie poluczysz niczego, a ćpierw z łuczywkiem się...
A ja bez łuczywka potrafię, a?
Ale czujesz, jak łuczyć.
No. No dobra. Czajnik wody nalić trzeba, świeżeńkę. Ze swojej studni to najlepsza woda. Jeszcze tato mój wykopał i mój mąż, który nie żyje już. Taka czyściutka. Totalnie wymyta, czyścieńka.
Dobra, kroję tego cyplaka.
Tak, ale wszystkie potrawy gotowane na takiej płycie lepiej smakują. Ten kurczak przywieziony z Białegostoku ze sklepu zupełnie ma inny smak, jak się odgrzeje na takiej wiejskiej patelni.
Trzeba na moment przymknąć, żeby to się rozpaliło
porządnie. Jesteśmy w domku w Chomontowcach. Jak ja tu przyjeżdżam, to tak czuję zapach swoich rodziców, swego męża, który nie żyje. Wszystkie ścieżki mi znajome. No i to miejsce takie, można nazwać, że jest święte dla mnie.
Tu, w tym miejscu, była taka leżanka. I jak ja przyjeżdżałam do babci zimą, z autobusu się szło 3 km od Bobrownik. I babcia zawsze miała nagrzaną tą leżankę, siadało się na leżance. I wtedy był raj. Podgrzewało i w plecki, i w pupę. I nie chciało się schodzić. To było takie ulubione miejsce, leżanka. I ogień buzował, tak jak buzuje teraz. Ale babci już nie ma. Dziadka też.
Połóż tego drewna dużo. W domu musi być ciepło. Ja drzewa nie żałuję, bo u nas drzewa bardzo dużo. Jeszcze jest to drzewo, które dziadek rąbał. I tak jak wkładam do pieca, to zawsze przypomnę swojego tatusia. Z sentymentem i do tego drzewa. Oj, Boże, o tak. Ja byłam jedynaczką i wszyscy po prostu tak mnie pytali, a po co trzymasz ty ten dom? A czemu ty go nie sprzedasz? To zobacz, tam 6 dzieci sprzedali. Ja nie sprzedałam tego swego domu. 8 lat temu pochowałam męża. Mieszkaliśmy w Białymstoku wówczas. Nagle zmarł. Postanowiłam zresztą wspólnie z dziećmi pochować męża w rodzinnych stronach.
To ty przede wszystkim, mamusiu, chciałaś tu tatę pochować. Posłuchaliśmy mamy. Przychyliliśmy się do tej jej prośby, żeby tatę pochować w Chomontowcach. Bez takiego większego przekonania. Nie uważaliśmy, że to jest rewelacyjny pomysł. No bo na grób Białymstoku to się przyjdzie, znicz zapali i można codziennie zajść, często po prostu. A tu przyjedziemy raz na jakiś czas. Poszliśmy wybrać miejsce, bo tu w Chomontowcach na cmentarzu pochowani są moi dziadkowie. Ten domek jest ich, znaczy był ich własnością, teraz naszą. Ale kiedy przyjechaliśmy po raz pierwszy na cmentarz, tata na wiosnę zmarł, kiedy już były kwiatki, zieleniło się, zielona trawka, była liście na drzewach. I spojrzałam na ten wiejski cmentarzyk i myślę, Boże, tata, ty jesteś w raju. Tu wszyscy cię znają, tu nie jesteś bezimienny. Tu każdy, kto przejdzie, jeżeli przewróci się kwiatek, to postawi, jeżeli znicz zgaśnie, zapali. A w mieście może zabiorą, ukradną kwiatek. I przez długie lata nie przyjeżdżałam tutaj, a zwłaszcza po śmierci taty. Pierwszy rok nie zaglądałam tu w ogóle, bo mi było bardzo smutno. A później minął następny rok i przywiozłam tu dzieci. Wcześniej wyjeżdżaliśmy gdzieś nad morze, rokrocznie jakieś wczasy. I kiedy przyjechałam z dziećmi tutaj po raz pierwszy, im się bardzo spodobało. I wiedziałam, że tu będę wracać co roku. Każde wakacje, każda wolna chwila spędzam tutaj, ba... Nawet zaczęłam budować domek z myślą o swoich dzieciach, że może kiedyś, kiedy będę babcią, to będę tu ze swoimi wnukami. To są zaczarowane moje hamontowce. Tu życie płynie inaczej, tu nikt się nie spieszy, tu jest spokojnie, cicho, tu słychać, kiedy mucha przeleci, kiedy komar zabrzęczy, kiedy żaba gdzieś tam kumka przy rzece świsłocz. Ja kiedy przyjeżdżam tym swoim koleżankom, które przywożę, bo one się wszystkie zakochują w tym miejscu, które kocham od dziecka, opowiadam też o swojej rodzinie, która została za rzeką, która się też już bardzo wykruszyła, bo został tam tylko wujek, stary, schorowany człowiek. I szkoda, że nie można do niego od tak z biegu przejść, posiedzieć, wypić kawę. To, mamo, było w którym roku, kiedy granice wytyczali? W 48?
W 48. Tak, 20 maja. Do tej daty nasza mieścinka należała do Związku Radzieckiego. Chomontowce. I wszystkie te wsie nad Świsłoczą. Był miesiąc maj. Pamiętam, piękna wiosna. Pole już było obsiane, a w naszych stronach wtedy siano dużo lnu. To jest taka roślinka, która zakwita niebieściutko, a na noc te swoje kielichy skrywa. Trzeba było pielić i pamiętam, jak dziewczęta, no ja miałam 10 lat wtedy, i dziewczęta pielili i śpiewali taką piosenkę Lon, zalacisty lon. No i teraz raptem w taką piękną pogodę otrzymujemy straszną, tragiczną wieść, że mamy zostawić te wszystkie piękne pole obsiane, że mamy gdzieś tam się przeprowadzać po drugiej stronie Świsłoczy. Padł popłoch na wszystkich, a co to będzie? Bo władze lokalne wprowadziły ludzi w błąd. I poszła taka pogłoska, że wszyscy, którzy mieszkają po tej stronie Świsłoczy, w Związku Radzieckim, po przesunięciu granicy na Świsłocz, mają się przeprowadzić na stronę radziecką. No i objawiają nam, że po tamtej stronie Rosjanie przygotowali wszystkim mieszkania, wszystkim zapłacą jakąś tam sumę na zagospodarowanie. No ale taki prosty człowiek rozumiał, no cóż, zostawić cały swój dobytek. Jaki ten dobytek był, ale był. I gdzieś tam przejeżdżać, przeprowadzać się na drugą stronę rzeki. Rodzina u nas była po tamtej stronie. Ciocie mówili, no już jak tam będzie, to będzie, ale przygarniemy was do siebie. No a tam tylko domek taki składający się z dwóch izb i kuchenki. No jak tam pomieścić na przykład 3 rodziny? No i ludzie postanowili nie dać się, absolutnie. W ogóle się nie rozbierali na noc, nie spali i tylko jak słyszeli jakieś auto, bo wtedy auto to było no coś niespotykanym, a tu jedzie jakieś auto, no to wszyscy wybiegali. Ja też pamiętam ze swoimi rodzicami. A doszło do tego, że brali ludzie do rąk widły, kosy, siekiery. Jak nas będą wywozić, to będziemy wszystkich rąbać. No oczywiście tak na pewno by nie było, ale ludzie byli sfrustrowani niesamowicie. I tak to trwało chyba tydzień. I później po tygodniu przyjeżdża jakiś ważny naczelnik z Moskwy, mówili. Zebrano wszystkich na środku wsi i ogłoszono, że kto ma zamiar i chęć, to proszę zostać tu, a kto ma zamiar i chęć być w Związku Radzieckim, proszę przejeżdżać, bo za 2 dni granica zostanie zamknięta i mosty będą zburzone. I wówczas nastąpiła panika niesamowita, bo była taka wieś Jurowlany, tam pod Krynkami, która była posłuszna tym rozkazom władz i wszyscy się przeprowadzili na stronę rosyjską. A później biedni wracali, to niektórym krowy, konie zostały, bo nie zdążyli po prostu pozabierać. No ale wracali tutaj i byli już szczęśliwi, że na końcu dadzą nam spokój. Strasznie to przeżyłam jako dziecko i do dnia dzisiejszego pamiętam. Nie rozumiałam pewnych rzeczy, no ale niestety już niektóre rodziny się rozłączyły. I moja rodzina, to zawsze później pisali listy, oj, jacy wy jesteście szczęśliwi, że ta rzeka Świsłocz was uszczęśliwiła, a nas odwrotnie, bo wam się powodzi dobrze, a nam to tak, jak widać.
po drugiej stronie rzeki, w zasadzie po przeciwnej stronie, z jednej strony jest cmentarz, ten w Sichomontowce, a zaraz niedaleko, na rzece jeszcze w dawnych czasach, ja tych czasów nie pamiętam, był most. Ten mostek łączył wieś Chomontowce z wsią Chołynka. Babcia Nastka miała dwie siostry w Chołynce, a tutaj miała dom, miała męża, miała córkę, którą urodziła w 38, ciebie mamo.
Mhm. Tak.
Już wnuki. Natomiast z drugiej strony została starsza siostra i młodsza siostra. Babcia Natalka nie miała męża w tym czasie?
A już dawno była wdową.
Była wdową i miała trzech synków.
Trzech synów.
Na wsi kobieta sama, ciężko było, ale jej pomagała ta młodsza siostra.
No bo
Mania.
Była samotna, nie wyszła za mąż i pomagała.
Mania
całe
pomagała
życie
i tak radziły sobie. One razem mieszkały. Tęskniliśmy za tymi babciami, babcie za nami. Żeby się spotkać, to musiała być jakaś ciężka choroba. Bo wówczas najbliższa rodzina była przepuszczana przez tak zwany most. Bo rzeczywiście trzeba było przejść przez most, żeby przedostać się na drugą stronę. Ale szło się na 3 dni. I kiedy moja babcia się już wkładła do łóżka, wopista przyjeżdżał tu, sprawdzał, czy babcia na pewno jest chora. A jeżeli na pewno jest chora, to jedna lub druga babcia, ta w Chołynce, otrzymywała zezwolenie na odwiedzenie siostry chorej, ciężko. Pamiętam ten pierwszy raz, kiedy widziałam babcię kładącą się do łóżka. Ja byłam przerażona. Ja myślałam, że rzeczywiście z babcią jest niedobrze, że babcia umiera. Ale później dziadek mi wszystko wyjaśnił, o co chodzi. Dziadek mówi, nie przejmuj się, Grażynka. Babcia jest zdrowa, to tak trzeba, przyjdzie babcia Mania albo Natala. Aha, to jasne, to ja tylko czekałam już, kiedy babcia znowu do łóżka się położy.
Zwłaszcza na co ty czekałaś, moja droga, że babcia z Chołynki przyniesie ci mówiącą lalkę,
tak?
Która mówiła mama.
O, ja tego nie pamiętam.
I jak przyniesiono pierwszą lalkę, to moja Grażynka taka była wspaniała, bo ona wszystkiego dociekała, co tam jest. No i raptem przepadło dziecko i nie ma lalki. Aż w końcu patrzymy za drzwiami, a z tej lalki już trociny lecą. Mamo, bo ja chcę zobaczyć, dlaczego ona mówi.
Kiedy byłam małym dzieckiem.
W Polsce wtedy nie było takich zabawek, a zwłaszcza takiej mówiącej lalki.
Czekaj, wiesz, mamo, jeszcze co było? Pamiętam, jak przywiozłyśmy z babcią takiego misia jeżdżącego w koło na motorze. I to było nakręcane na kluczyk.
Tak, tak.
To pamiętam.
Ale pamiętam, jak ona rozpruła tę lalkę.
Tam, w Chołynce, na Białorusi, babcie też ten sam manewr robiły. Z tym, że tam już przychodził pogranicznik i też sprawdzał, aha, babcia chora. I tam jeszcze trzeba było mieć zaświadczenie od lekarza. U nas wystarczyło, że wopista przyszedł i stwierdził, że babcia leży w łóżku i jest chora. A tam więcej problemu.
Zaleję tej wody, mamo, bo tu się wygotuje w tym garnku. Myślałam, że tam dużo. No, wygotowało się do połowy.
Ta granica jest bardzo zalesiona.
Mhm.
Na dziko tu nikt nie przechodził, nie było mostów. Kiedyś był most jeden, drugi, wszystko zostało zburzone. To mama pamięta jeszcze te czasy, bo ale ja jak tylko słupy widzę. Pewnie teraz to i słupów już nie ma w rzece.
Jak ta granica była ustanowiona na rzece Świsłocz, to od początku była bardzo ostro strzeżona. Z jednej strony był pas zaorany i drutem kolczastym oprowadzony i z naszej strony też, i na wiosnę zwłaszcza, trzeba było ten pas zaorać, wybronować i tak dalej. Ale po śmierci Stalina troszeczkę te sprawy się poluzowały. Zaniechano orania pasów, zdjęto druty kolczaste i przynajmniej można było dojść do rzeki.
Ja pamiętam sytuację, kiedy przyszła do nas z Białorusi babcia Mania, ta młodsza babcia, babcia Natala była gruba i wielka, a babcia Mania chuda. Mhm. Więc babcia Naścia, ta właśnie z Chomontowiec, z Polski, wykombinowała. Bo to był bardzo mądry człowiek w ogóle. Naszyła babci takich, uszyła taki pas z kieszeniami. Teraz młodzież szyje sobie takie pasy na maturę, żeby ściągi chować, z tym, że malutkie. A to był potężny pas, owinięty w koło i tam... Pamiętam jak dziś kasza jęczmienna i ryż była sypana. Nie wiozła mięsa, ale słoninę też brała i też jakoś przyczepiała pod ubranie. I wyglądała komicznie, bo tak, głowa malutka, szczuplutka. Widać, że ma szczupła kobietka. Ta z Białorusi babcia, ale cała postura była potężna, bo obwieszona kaszami, ryżem i słoniną. Ale jakoś babcia przechodziła i nikt nie zatrzymywał tego, bo u niej było bardzo ciężko wówczas. Ja to pamiętam tu właśnie przy Świronku, jak babcia stała, Mania, a babcia Naścia ją obwiązywała w te szmaty różne. I wtedy na początku to bardziej przychodziły babcie z Białorusi do nas niż my tam. Ale później się u nich też polepszyło. Były kołchozy, były sklepy, jedzenie było. Więc ja byłam łasuchem strasznym, jeżeli chodzi o rodzynki. A tam można było 2 kilogramy rodzynek przywieźć. Więc babcia brała Grażynkę, a Grażynka tylko czekała na rodzynki. Rodzynki ciemne i rodzynki jasne. Mamo, ten ogień można tak zostawić tutaj? Czy musimy poczekać, aż się przepali
musimy
trochę?
Musimy poczekać.
I pójdziemy nad rzekę, nad Świsło, czy co?
Ale ta grobla też zarosła.
Do grobli nie dojdziemy. Nie, nie.
W takim moim życiu był bardzo nieprzyjemne takie zdarzenie. Właśnie to były sianokosy. I po naszej stronie nie było żadnych żołnierzy. Ludzie kosili, chodzili z grabiami, dziewczęta śpiewały piosenki. A to był rok może 50. I z tamtej strony pilnowali żołnierze. Oczywiście w wojsku, w Związku Radzieckim służyło bardzo dużo chłopaków, którzy pochodzili z Azji, gdzieś z tych republik dalszych. No i było takie zdarzenie. Grabimy siano, ja jestem z mężem, a mój mąż to miał taką naturę troszkę przekorną. Widzi, że z tamtej strony chodzi taki żołnierz, bo to widać po jego wyglądzie. I mój mąż chciał podejść bliżej rzeki, chciał powiedzieć jemu dzień dobry, czy tam zdrastwujcie, a on zauważył, że już ten człowiek troszkę za daleko się posunął. Nie wolno było w ogóle wchodzić do rzeki. Zdejmuję karabin i mówię, że ja będę strzelać, a mój mąż rozpina koszulę i mówi, strzelaj, a ja zamarłam. Myślałam, że zastrzeli człowieka, naprawdę, i zaczęłam błagać z jednej strony swego męża, uspokój się człowieku, a tam do niego krzyczę, że żołnierzu, opamiętaj się, no to jest tylko żart. No i jakoś to się uspokoiło, ale przeżyłam horror. Przecież mógł zastrzelić. Teraz nikogo ta trawa nie obchodzi, ani po jednej stronie, ani po drugiej. Burz rośnie i więcej nic.
Ale kiedy były sianokosy na Białorusi, dziadzia Misza, wujek Michał, bo ciocia Albina była nauczycielką, to ona nie chodziła grabić siano. Natomiast wujek traktorzystą był, to on oczywiście w polu tym pracował razem ze wszystkimi.
To była jedyna okazja sianokosy, kiedy można było zobaczyć swoich. Bo oni przychodzili na sianokosy i my, ale z naszej strony pilnowanie nie było, tylko z ich strony. Po tamtej stronie jeszcze stały tak zwane wyżki, tam zawsze siedział żołnierz z karabinem i obserwował, bo to były takie obserwacyjne wieże. I one przetrwały jeszcze do dnia dzisiejszego, jak się idzie na cmentarz, to tak rzucasz we wspomnieniach, o wyżki nadgraniczne, komu one teraz służą?
Myśmy podchodzili do rzeki, chowaliśmy się w krzaki.
To z naszej strony, tak.
Tak, a z drugiej strony przychodził wujek.
No jeśli dziś skoszono trawę, to jutro będą grabić. A nuż przyjdzie nasz Misza, a myśmy wiedzieli, jak on wygląda.
Ach, widzisz, mamo, a ja myślałam, że to jakoś przekazywano.
Nie,
może
nie, nie, coś ty, bo list to nie ma sensu, bo przecież wiadomo,
że
a może deszcz będzie padał, a może coś, prawda, i przeszkodzi.
A w ten sposób.
Także tak, aha, dziś skoszona, jutro będzie grabiona. I wszyscy nad granicę. Porozmawiać, popatrzeć, do rzeki nie wolno było wchodzić, ale tak na brzeszku. I to ten żołnierz chodził i odsuwał dalej, odsuwał. Trzeba było wybierać taki moment, kiedy nikt nie widzi.
I wtedy wujek wchodził do wody i my też do tej rzeki. I mama mówi tak, Misza, może byśmy chociaż toast jaki wznieśli. A wujek mówi, to wodą, Wiera, wodą. Włóż ręce do wody i ty włożysz z jednej strony, ja z drugiej. Będziemy bliżej siebie dzięki temu. Strasznie płakaliśmy wtedy. Aha, i jeszcze wujek, pamiętam, mówił tak, napij się tej wody, napijmy się tej wody. To tak, jakbyśmy toast wznosili.
Tak, jakby wypili kieliszek przy stole.
A teraz nie ma sianokosów. Rzeka zarośnięta, brzegi też.
Zabliźniły się te wszelkie rany, nieporozumienia. No były krzywdy, były. Ale tyle już lat minęło i po prostu ludzie zapominają o tym. Tak jak popatrzę na tę społeczność w Chomontowcach, wspominają te czasy, owszem. No krzywdy się nie zapomni, ona będzie w pamięci. Tylko ważne, żeby nie mścić się za to, prawda, żeby nie wyciągać tego, po prostu nie odświeżać ran. Pamiętajmy, co było, ale żyjmy przyszłością i życie nie jest długie.
Mamo, wiesz, ja tylko żałuję jednej rzeczy, że nie mogliśmy się tak na co dzień spotykać z rodziną, bo była granica i trzeba było kombinować, teraz nie trzeba kombinować. Idzie się, bierze wizę i można pojechać do nich, ale przecież to jest rzut kamieniem dosłownie. Ile kilometrów do Hołynki, mamo?
3. Rzeka Świsło.
Spacerkiem można było chodzić do siebie, odwiedzać.
Tak kiedyś chodziło się.
Tak jak się odwiedza tutaj ludzi na wsi.
No co trzeba powiedzieć, że już mamo, i rodziny odumarły,
tak,
prawda?
Nie ma rodzin, nie ma do kogo iść.
Tak.
Babci Naści nie ma tutaj. I dziadka Trofima, po drugiej stronie nie ma babci Natalii, nie ma babci Marii. Jest dziadzia Misza, chory.
Tak, bo zawsze mama mówiła, rodzina będzie dotąd, póki my żyjemy.
Wujek nie ma dzieci, żona mu zmarła, także nic nie, nas tam nie będzie ciągnęło. Chyba, że pójście raz w roku na groby.
Było, minęło.
Mamuś, chodźmy nad Świsłocz. Tak, i zapinaj się pod samą
tak,
szyję.
Tak.
Ach, kiedyś babcia sznureczkiem przywiązywała. Albo jeżeli drzwi były zamknięte, to i tak nikt nie wszedł.
O, jest nasza pani sąsiadka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kudy?
Na Dryczku.
Na Białoruś popatrzeć, wiesz, jak tam.
Na Białoruś.
No, może kto wyjdzie.
No, a tak?
Mokra. A jaka ona wąziutka. Za moich czasów to była bardzo szeroka.
Ale patrz, mamo, jak tu zarosło.
Może 4 razy
strasznie
tyle.
Strasznie, czy my do tej naszej wody dojdziemy? No. Teraz, żeby wujek Misza wyszedł z drugiej strony, mamo, co?
A kiedyś, przypomnij, wychodził. A akurat w tym miejscu. No. Stawał na tamtym brzegu, zdejmował czapkę.
Nabierał wody tą czapką. Mamo, weź, dosięgnij do tej wody.
O tak? Jakbyśmy kieliszeczek wódki przechylili.
Mamo, wstań, ty klęczysz nad rzeką.